Nie mogę w to uwierzyć, a jednak to się dzieje. I choć się dzieje, nadal nie mogę w to uwierzyć. Nagrywam swój pierwszy podcast. Jak skończę, będę mogła powiedzieć, kurde, zrobiłam to, zrobiłam. Zrobiłam, chociaż tak bardzo się bałam. I choć dzisiejszy odcinek będzie o lekcjach, jakie przyniosło mi prowadzenie własnej firmy, paradoksalnie najwięcej będę tu mówić o miłości, a w zasadzie o jej bardzo subtelnym wydaniu. Dziś będę mówić o miłości własnej. Nazywam się Barbara Jurga, a to jest podcast Baha Art. Pasja ma głos. Najtrudniej mi było nauczyć się pracować dla siebie i na siebie. To jest mój najważniejszy, główny i najbardziej odkrywczy wniosek płynący z bycia przedsiębiorcą. Dzisiaj, równo jak w pysk strzelił, mija 10 lat, odkąd założyłam działalność gospodarczą, decydując się tym samym na życie, o którym nie miałam zielonego pojęcia. Dni takie jak 10 ZUS, 20 podatek, 25 VAT, miesiąc w miesiąc, jak paciorki różańca, wyznaczają tu rytm swoistej modlitwy na rzecz systemu. 10 lat temu, gdy wystawiałam fakturę na przykład, nie wiem, na 4000 zł, mówiłam, zarobiłam 4000 zł i byłam królową życia, bo przecież w kolejce czekała kolejna faktura do wystawienia. Dziś wiem, że każdą z kwot realnie muszę podzielić przez pół, bo jedynie tyle mam do dyspozycji, a jeśli wziąć pod uwagę odkładanie na zaś, to zostaje 1/3 z każdej wystawionej przeze mnie faktury. No, chyba że wierzysz w ZUS, no to masz rację, nie odkładaj. Przez te 10 lat nauczyłam się dużo. Nauczyłam się pilnowania terminów, planowania i podpisywania umów, a to znaczy, że choćby w niewielkim stopniu, ale jednak nauczyłam się ludzi. Bo za każdą umową, porozumieniem czy wypłaceniem bądź niewypłaceniem mi pieniędzy za moją pracę stali i stoją ludzie. Niektóre z tych lekcji były bardzo bolesne i pamiętam je tak, jakby wydarzyły się wczoraj, chociaż miały miejsce parę lat temu. Najwięcej krzywdy jednak zrobiłam sobie ja sama. Profil dawcy, oddanego ludziom człowieka, który spełnia się w realizowaniu przede wszystkim cudzych pragnień, nie pomaga w prowadzeniu własnego biznesu. Jesteśmy zbyt czuli, zbyt empatyczni, w ogóle jesteśmy zbyt. Do wszystkiego i wszystkich podchodzimy z takim ekstremalnym zrozumieniem, zapominając oczywiście o osobie. To wtedy popełniamy najwięcej błędów. Jednym z nich jest wchodzenie w prywatne relacje z klientami. I choć wiem, że to, że ja to teraz ci powiem, nie spowoduje, że tego już więcej nie zrobisz, bo to twoja ścieżka i twoje doświadczenia i co ja tam w ogóle wiem, to jednak zostawię ci to tutaj, tak na wszelki wypadek. Na dzień, w którym zaczniesz się biczować, że to wszystko pewnie twoja wina. Kiedy jesteś biorcą i prowadzisz firmę, kolegowanie się z klientami, którzy też są biorcami, nie niesie ze sobą żadnych złych następstw. Żadnych. Obie strony symulują bliskość i to tylko i wyłącznie w zakresie i do momentu, aż profity z tego płynące są wyższe niż zaangażowanie i wytracana na potrzeby bliskości energia. Jeśli jednak jesteś dawcą i klient się do ciebie zbliża, jesteś bez szans. Nie wiesz, co to balans, nie wiesz, gdzie jest granica oddania i zaangażowania i co najważniejsze, nie pilnujesz bilansu wzajemności. Prędzej czy później obudzisz się z ręką w nocniku, robiąc dużo za dużo i wielokrotnie więcej niż przewidywała umowa. I o rany, niespodzianka, nadal za te same pieniądze, a może nawet mniejsze, po starej znajomości przecież. W takim biznesowym układzie ty dawca, klient biorca, to ten drugi trzyma rękę na pulsie i steruje relacją. Gwarantuję ci, że w dniu, w którym ty się postawisz, zniknie absolutnie wszystko. Klient, umowa, wzajemność, koleżeństwo i udawana bliskość. No na szczęście udawana. To wtedy spada ci zasłona z oczu i poznajesz człowieka. I to wtedy zaczynasz się biczować. Szczerze, zupełnie niepotrzebnie. Mówiłam ci, nie masz szans. Dla nas, dawców, kreatywnych twórców, nadwrażliwców, bliskość oznacza zażyłość. Niezapisaną nigdzie koleżeńską ochronę, przedkładanie tej relacji, tej konkretnej, nad inne. Dla biorcy to jedynie interes gwarantujący to czy tamto. Na przykład niższe stawki, choćby dlatego, że mimo upływu czasu nie podnosisz ich w górę. No bo ze znajomymi to tak trochę głupio. Szybsze wykonanie zadania. Normalnie byś policzył czy policzyła drożej za pracę ekspresową, ale no nie tu, nie w tym przypadku, tak? Dodatkowe działania, niby w ramach zlecenia, ale wiadomo, że już poza. No ja bym mogła tak długo wyliczać. Ważne, numer jeden, najważniejsze. Z czasem, choć zajęło mi to wielokrotnie więcej czasu niż pewnie innym ludziom, nauczyłam się oddzielania siebie od firmy, a bliskość zarezerwowałam wyłącznie dla najbliższych. Taki banał, oczywista oczywistość, no nie dla mnie. Może dla ciebie też nie. Ważne numer dwa. Z czasem, oczywiście też bardzo późno, zrozumiałam, że biczowanie się o każde personalne potknięcie nie ma sensu, bo w takich układach dawca-biorca jest dokładnie tak samo jak ze złodziejem portfeli w tramwaju. To złodziej cię pilnuje i czeka na twój moment nieuwagi, a nie ty złodzieja. Nie zakładasz nawet, że ktoś może cię okraść. Mierzysz przecież życie i ludzi własną miarką. Uważać zaczynasz dopiero wtedy, kiedy wylejesz morze łez, czyli dopiero po tym, jak poczujesz, że skradziono ci twoją naiwność. Ważny numer 3. Z czasem dotarło też do mnie, że najtrudniej mi pracować na siebie i dla siebie. Uzmysłowiły mi to dopiero doświadczenia związane z Baha Art, z tym profilem na Facebooku, który stworzyłam kilka lat temu, po to, żeby pokazać ludziom, że testuję tezę Gladwella o 10 tysiącach godzin w drodze od nie umiem rysować i malować do tej umownej drogi do mistrzostwa. Kiedy pracuję na zlecenie klienta, rzeczy i sprawy są gotowe przed terminem. Towarzyszy mi wtedy zawsze takie skupienie level master, a robota pali się w rękach. Kiedy miałam coś zrobić dla siebie, dla Baha Art, i tutaj dumna jestem z czasu przeszłego w tym stwierdzeniu, kiedy miałam coś przygotować, zaplanować, wdrożyć dla siebie, czas był jak z gumy i w zasadzie sabotowałam sama siebie i sama sobie własną pracę. Umniejszałam, poddawałam pod wątpliwość, odkładałam na jutro. To wtedy mówiłam sobie o sobie, że jestem swoim najgorszym klientem, wiecznie niezdecydowanym, wiecznie kwestionującym, wiecznie niezadowolonym. Wiele razy powtarzałam też, że brakuje mi prezesa nad głową i nie chodziło tu o odpowiedzialność za podejmowane decyzje, tylko o to, że coś robię nie dla siebie, tylko dla kogoś. Dla prezesa miałabym w sobie determinację, miałabym w sobie ten imperatyw wewnętrzny. Dla siebie no już niekoniecznie. Przełom przyszedł pewnego dnia, kiedy przez 10 godzin pisałam teksty na zlecenie. To nie jest moja główna działalność, ja jestem badaczem rynku, strategiem, marketingowcem. Jak wiecie, maluję i sprzedaję też swoje obrazy, więc jestem artystką. Ale pisanie tekstów też wchodzi w zakres tego, co robię i czym się zajmuję prowadząc swoją firmę. Osoba, która zleciła mi te teksty, ciągle kwestionowała, że coś jest nie tak, że chyba można inaczej. I teraz co ciekawe, nie mówiła, co dokładnie poprawić, tylko mówiła, wiesz, to nie to. Zacięłam się i poprawiałam w nieskończoność. Zlecenie to zlecenie w końcu, nie? Po 10 godzinach ciągłego wysyłania i poprawiania, gdzie moja rola polegała na stawaniu na rzęsach literackiego lansu, a jej rola na kręceniu nosem i odsyłaniu mi czterowyrazowych maili w brzmieniu popracujmy nad tym jeszcze, gdzie przyrostek my był dużym nadużyciem. Po 10 godzinach zrobiłam numer życia. Wysłałam ponownie pierwszą wersję zamówionego tekstu i wtedy nagle wszystko było okej. No właśnie, okej. Usłyszałam, że tekst jest okej. Wiecie, to przeciągłe, leniwe, coś pomiędzy dobrze, że już jest napisane, a w sumie nie porywa. Zapytałam okej, tylko okej. To wtedy usłyszałam, że jestem niesamodzielna, bo trzeba mnie bardzo pilnować i przez 10 godzin poprawiać teksty, za które przecież biorę pieniądze. Kurwy, które latały tego dnia pod sufitem w moim biurze, były i piękne, i ponętne, i równocześnie bardzo kosztowne w utrzymaniu. Ale to wtedy miałam moment baha. Gdybym ufała sobie bardziej niż ufam, przyjmowała swoją pracę jako wystarczająco dobrą i co najważniejsze, gdybym umiała sama dla siebie siąść i cisnąć przez 10 godzin przy komputerze, i tak, dzień w dzień, odliczając weekendy, to bez przesady byłabym teraz rentierem na Marsie. I to wtedy wzięłam rozpęd. Ja cię do tego mojego pędu, P pędu nauczenia się pracy na siebie i dla siebie serdecznie zapraszam. A teraz kilka wniosków, może nawet rad po tych moich 10 latach bycia przedsiębiorcą. Zastrzegam, że to, co tu usłyszysz, to moje doświadczenia. Te doświadczenia niekoniecznie muszą być czy stać się w przyszłości twoimi doświadczeniami. To kilka tematów, które chcę poruszyć, bo może akurat ci się to przyda. To są sprawy i rzeczy, które dotyczą osób takich jak ja, kreatywnych twórców, którzy nie tworzą dużego biznesu złożonego z kilkunastu czy kilkudziesięciu osób pogrupowanych w działy, a idą raczej w kierunku samozatrudnienia. Samozatrudnienie to oznacza, że w takiej firmie wszystko robi się samodzielnie, a zadań jest tak dużo, że realnie codziennie doświadczamy stanu, w którym nie wiemy, w co przysłowiowo włożyć najpierw ręce. Dodatkowo te tematy dotyczą przede wszystkim dawców, czyli osób, które podobnie jak ja spełniają się w realizowaniu planów i celów innych ludzi, a nie swoich. Przygotowując to nagranie, spisałam najważniejsze rzeczy, wnioski, które niosę ze sobą w sobie przez te 10 lat. Pamiętaj, że niektóre z nich są wnioskami możliwymi do wyciągnięcia dopiero po kilku latach prowadzenia własnego biznesu. Po przerzuceniu przez własne ręce setek klientów albo dziesiątek klientów. Choćbym chciała, nie pamiętam wszystkiego, szczególnie tego, co działo się na początku prowadzenia mojej firmy. Ale spisując te rzeczy, uzmysłowiłam sobie też, jak dużo się nauczyłam i właśnie tymi lekcjami chcę się z tobą tutaj podzielić. No dobrze, zatem lekcja numer jeden. Kreatywny twórca to dość szczególny człowiek. Nasza głowa pracuje na wysokich bitach kreacji i to właśnie dlatego jesteśmy tak atrakcyjni dla naszych klientów. Zrozum, uwierz w to i zapamiętaj raz na zawsze. Twoja kreatywność to dar. Ten dar jest wyjątkowy. Za ten dar ludzie mają ci płacić godne i rynkowe pieniądze. Zawsze. Kłopot z nami, kreatywnymi twórcami, polega na tym, że bardzo, ale to bardzo umniejszamy sami sobie. Sami sobie zabieramy świadomość tego daru poprzez to, że my go po prostu nie doceniamy. Nam się wydaje, że wszyscy mają tak jak my. Że wszyscy są kreatywni i że to tak naprawdę nic wielkiego, ta kreatywność. No niby wiemy, że mamy, ale niekoniecznie doceniamy to aż w takim stopniu, jak powinniśmy. Nie. Ludzie nie mają tak jak my. Gdyby mieli, to by byli na naszym miejscu. A nie są. Swoją kreatywność potraktuj jako fakt, a potem ten fakt zapamiętaj. Jeśli potrzebujesz, zapisz sobie gdzieś w widocznym miejscu, wbij do głowy, doceń. Przede wszystkim doceń siebie, a potem zacznij na tej kreatywności zarabiać. Pamiętaj, godne i rynkowe pieniądze, zawsze. Lekcja numer dwa. Kreatywny twórca to nadwrażliwiec przeżywający wszystko mocniej, bardziej i dłużej. Niestety wiem, o czym mówię. I teraz tak, przyjmij to, co powiem jako tezę, taką niepodważalną tezę. Każdemu przedsiębiorcy zdarzają się potknięcia. Niefortunnie wydane pieniądze, czy to na inwestycje, czy na kupiony towar, jakieś, nie wiem, potrzebne ci półprodukty, fatalne doradztwo, które miało ci pomóc, a nic z tego nie wyszło. Każdemu przedsiębiorcy zdarzają się też trudni klienci. Tacy ludzie, wiesz, pełni pretensji, kłótni, a nawet wewnętrznej takiej grubej złości. Kłopot w tym, że takie doświadczenia nas, kreatywnych twórców, nadwrażliwców, załamują. Każde z tych wypowiedzianych do nas słów, tych takich złych słów, czujemy mocniej, przeżywamy głębiej i przede wszystkim dużo dłużej. Nie walcz z tym. Daj sobie przestrzeń na ten ból, który ci towarzyszy. Biczuj się, jeśli musisz. Chociaż jeśli znasz mnie czy z mojego bloga, czy z Facebooka, wiesz, że jestem pierwszą osobą, która zawsze mówi: już się, człowieku, nie biczuj. Więc biczuj się, jeśli musisz i chcesz i chwilowo potrzebujesz, ale długość tego załamania i biczowania się zawsze ogranicz sam sobie, sama sobie, w czasie. No nie wiem, na przykład dziś przeżywam, jutro trochę też, ale potem ani słowa na temat tej szalonej Kowalskiej, która mi, nie wiem, zryła beret, bo mi powiedziała coś tam. Z czasem życzę ci tego. Dojdziesz jak ja do takiego stanu, w którym daję sobie godzinę na bycie drama queen, wylewanie żalu, pomyj na całą sytuację, przez którą właśnie przechodzę, a potem zamykam temat w głowie i idę dalej. To jest dla mnie ta osławiona i enigmatyczna miłość własna. Nie chcę sobie dłużej robić tego, że się biczuję i narzekam, że się załamuję i przez to stoję w miejscu, bo się boję, że za chwilę znowu coś mnie złego spotka, jakaś inna Kowalska. Fakt jest taki, każdy mając firmę ma jakieś problemy, ale nie każdy to tak przeżywa jak my. Ja wiem, że przeżywam, taka jestem i wiem też, że mnie to hamuje, bardzo mocno mnie to hamuje. I to jest moja ogromna, nazwijmy to, wada konstrukcyjna. Ale dziś to ja przejmuję stery tego przeżywania i to ja decyduję, że już nie chcę. I nie chodzi mi tu o wmawianie sobie, że nic się nie stało. Takie, wiesz, fikcyjne zaklinanie rzeczywistości, że no nic się nie stało, nic się nie stało. Bo tak naprawdę to ty w to nie uwierzysz. Nie uwierzysz, bo wiesz, że coś tam się jednak stało i że wszystko w środku cię boli. No przecież boli cię, prawda? I nie chodzi o fikcję, a o autentyczne przejęcie kontroli nad tym przeżywaniem. Ja po prostu pewnego dnia zrozumiałam, że użalanie się nad tym, jakie ja mam problemy, jacy ci ludzie mi się trafiają, nie zbliża mnie kompletnie do rozwiązania tych problemów. Co więcej, zabiera mi czas. A ja w kółko, wiecie, w głowie, te neurotyczne myśli, jak ktoś mógł, jak ja mogłam i że głupio tu zrobiłam i tam tak samo. To mi zabiera czas. A ja nie wiem, czy ja tego czasu w życiu mam jeszcze dużo, czy mało, więc wolę go nie marnować. I tak przestałam żyć tymi tematami przez kilka dni, tygodni albo miesięcy. Daję sobie na to godzinę. I teraz pomyśl. Gdybyś każdą minutę, godzinę, dzień czy tydzień, który spędzasz na gadaniu o tym, co się stało złego, może nawet złego na skutek twoich własnych decyzji, gdybyś ten czas przeznaczyła albo przeznaczył na zajęcie się sobą i swoją dalszą pracą, byłabyś już w innym punkcie. To ty wybierasz, czy wchodzisz w ofiarę i stoisz w miejscu i narzekasz i się zamartwiasz, czy działasz. Ty, nikt inny. Lekcja numer 3. Nasi znajomi jako klienci nie są w niczym lepsi ani w niczym gorsi od nieznajomych klientów. Zapisz, zapamiętaj, przekaż dalej innym kreatywnym twórcom. Kilka tygodni temu napisała do mnie koleżanka, z którą idę przez życie jeszcze od podstawówki. To jest taki przykład, o którym chcę tutaj powiedzieć. Najpierw się spotkałyśmy gdzieś tam na jakimś obozie harcerskim w podstawówce, potem razem w jednej ławce w liceum snułyśmy niecne plany podboju świata. Ola jest moją równolatką, a na drugie ma maszyna do szycia. Mam wrażenie, że urodziła się nie po to, by żyć, ale po to, by szyć. I szyła w zasadzie od dziecka. W końcu po latach, po skończonych genialnych uczelniach i równie ambitnych pracach, zdobyła się na to, by zwolnić tempo i zacząć szyć. Genialne zresztą torebki. Napisała do mnie SMS-a i zapytała mnie o ostateczną cenę, jaką powinna dać klientom. Napisała: dla obcych 150 zł, dla znajomych 100. Będzie dobrze? Jak ja czytam takie SMS-y, messengery czy maile od was, to ja gotuję w takich momentach, bo ja o tym mówię często, ale widocznie za mało. W takich momentach dochodzę do wniosku, że z ekonomicznego punktu widzenia nie opłaca się mieć kurde żadnych znajomych. Powtórzę więc jeszcze raz. Nasi znajomi jako klienci nie są w niczym lepsi ani w niczym gorsi od nieznajomych klientów. Należy ich więc traktować tak samo. Zapisz, zapamiętaj, przekaż dalej. No i ja wiem, my kreatywni twórcy mamy tak, że jak tworzymy ceny dla naszych produktów czy usług, od razu nam się w głowie pojawia opcja dla znajomych taniej. My dawcy wychodzimy z jakiegoś pokręconego założenia, że z samego faktu, że ktoś jest naszym znajomym, coś się takiej osobie należy więcej i ponad program. Oświecę cię. Nie dlatego, że jestem taka mądra, tylko dlatego, że ja do tego wniosku po prostu dotarłam za późno. Już sam fakt, że ktoś ma w tobie koleżankę czy kolegę, że może zadzwonić, zapytać o radę, czy najnormalniej w świecie spędzić z tobą czas. Sam ten fakt jest już zamkniętym dealem. Mógłbyś przecież obdarzyć swoją obecnością innych ludzi, a wybierasz właśnie Zosię, Marysię, Staszka. To, że jesteś, wystarczy. Twoja torebka nie jest mniej warta rynkowo, jeśli nosi ją znajoma. Twoja sesja fotograficzna nie jest mniej warta, jeśli chce ją kolega z pracy dla swojej żony. A twoje obrazy nie są mniej warte tylko dlatego, że chce je kupić ktoś, kogo znasz. Wszystkie te rzeczy, wliczając w to twoją pracę, są warte tyle samo, więc nie stosuj upustów dla znajomych, bo to tak, jakbyś świadomie oddawała, czy oddawał im, nie wiem, 20, 30, 50, czy nawet 500 zł, które mogłyby być twoje, gdyby nie to, że produkt poszedł w ręce ludzi, których znasz z jakiegoś tam momentu swojego życia i chyba nawet niekoniecznie z tą osobą jest ci po drodze, ale po prostu znasz. Często wtedy słyszę, ale ja chcę sprzedać i boję się, że jeśli znajomy nie weźmie, to nikt nie weźmie i że lepszy wróbel w garści niż... No, wiadomo. Posłuchaj, wolność zaczyna się od zmiany myślenia na temat siebie i swojej pracy, w tym na temat kreatywności. Jeśli to, co robisz, jest wystarczająco atrakcyjne dla znajomych i znajomy pyta, to znaczy, że dla innych ludzi też, tylko trzeba do tego szerszego grona dotrzeć, bo to, że pyta znajomy, to jest najprawdopodobniej fakt, że masz za małą grupę odbiorców i tylko docierasz do znajomych i jeszcze nie pokazałaś się na takich szerokich wodach. Tyle, tylko tyle, no i aż tyle. Wielu kreatywnych twórców jeszcze dobrze nie skończyło swojej pracy, jeszcze produkt nie jest gotowy albo jeszcze nie został pokazany szerszej publiczności, a już kreatywny twórca obmyśla, jaką tu zniżkę dać znajomym. Przegadałam to z kreatywnymi twórcami. Oni mówią, że tak mają. Ja też tak miałam. Potrzebowałam lat, żeby dotrzeć do najbardziej wstydliwej części ego. Obniżając ceny i tym samym robiąc specjalne oferty dla znajomych, kupujemy sobie poczucie bycia fajnymi ludźmi. Przez kilka minut, zaledwie kilka minut, ktoś promiennie się do nas uśmiecha, a my czujemy się, no wybaczcie, lepsi, wybrani, maksymalnie akceptowani i tacy bardzo chciani. Czujemy, że jesteśmy tacy w porządku, bo znajomy dostał taką lepszą cenę. Widzisz, to trudna lekcja, ale powiem wprost. Ludzie, którym obniżasz ceny nie dlatego, że zarządzasz swoimi cenami w sklepie, ale dlatego, że to są znajomi, prawdopodobnie nie podzielą twoich fantastycznych odczuć i równie fantastycznego zdania na twój własny temat. Z ich perspektywy oni zrobili interes. Urwali, nie wiem, 5 dych na torebce, którą od obcego musieliby kupić drożej. I najprawdopodobniej nie ocenią cię jako wzorowego obywatela, który właśnie zasłużył na order wspaniały człowiek, oddany znajomy, tylko ocenią cię jako jelenia, który nie umie zadbać o siebie. Oczywiście nikt ci tego nie powie. Nie wprost. Widzisz, ludzie są różni. Czasami utrzymują z nami relacje tylko po to, by w odpowiednim momencie skorzystać z tego typu profitów. No wiem, nie mieści ci się to w głowie. Wiesz, mnie też się kiedyś nie mieściło. Lekcja numer 4. Ta lekcja wynika trochę z lekcji numer 3, a w zasadzie jest jej odwrotnością. To ten moment, kiedy klient chce być naszym znajomym. A jak klient chce być naszym znajomym, to on chce bardzo. Nasza skłonność do wchodzenia w bliskie relacje z klientami wynika, tak sobie myślę, z chorej wdzięczności. Uwalniają się w nas, kreatywnych twórcach, nadwrażliwcach, a przede wszystkim dawcach, jakieś gigantyczne pokłady wdzięczności za to, że ktoś nam płaci. I na tym gruncie, takiej właśnie zwykłej ludzkiej wdzięczności, kiełkują kolejne etapy znajomości. Emocjonalne przywiązanie, skracanie relacji, zahaczanie w rozmowach o treści czy tematy prywatne, nawet nie wiemy kiedy, a jesteśmy złapani na haczyk całkiem sporego zaangażowania. Posłuchaj, ludzie płacą nam za określone rzeczy. Sesję, obraz, filiżankę z gliny, doradztwo, warsztaty, czy w moim przypadku strategie lub badania. I na tym ten deal się kończy. Ty dajesz coś, za co ktoś płaci. Koniec. To jest kompletny deal. Ty zarabiasz, a ktoś ma to, co kupił od ciebie. Obojętnie produkt, usługę. Kropka. Nie musisz już tu czuć żadnej ekstra wdzięczności. Nie dostałeś pieniędzy za darmo, za nic, tylko za coś. Klient, który zbliża się i pisze, i kadzi, i koleguje się, z czasem staje się naszym znajomym. Taki klient będzie oczekiwał od nas tego, czego oczekują od nas znajomi. Wróć więc do lekcji 3 i zastanów się, czy przypadkiem nie masz zupełnie niepotrzebnie 2 cenników. Ale nie cenników wynikających z zasad prowadzenia twojej sprzedaży. Na przykład drugi i kolejny zakup gwarantuje rabat w takiej i takiej wysokości. Tylko masz 1 cennik dla obcych, a 2 dla znajomych. Bo wtedy tracisz. Kiedy zaczniesz lamentować nad tym, jak to wykorzystał cię klient-biorca, z czasem znajomy klient-biorca, zanim zaczniesz wspominać, jak to było fajnie, jak fantastycznie, jak to się wszystko dobrze zaczynało, to ja cię proszę, zatrzymaj się i pomyśl, co takiego fantastycznego dostałeś od tego klienta, że na tej podstawie zaczęłaś budować zaufanie. Zaczęłaś budować bliskość czy relacje. Z mojego doświadczenia wynika, że są to jedynie słowa, którymi karmimy się jak bogowie nektarem i ambrozją. Słowa, za którymi realnie nie stało żadne działanie. Widzisz, słowa nic nie kosztują, za to my łykamy je jako głodny pelikan. I jeśli jeszcze do ciebie nie dotarło, jak jesteśmy wyjątkowi, to może dotrze to do ciebie teraz. Wszyscy ci ludzie, którzy tak bardzo chcą się stać twoimi znajomymi, którzy z etapu obcy klient skracają relacje i chcą wejść w grono twoich znajomych, postrzegają cię jako kogoś, z kim warto się kolegować, z kim czasami opłaca się kolegować. Ludzie chcą mieć znajomego fotografa, wróżkę, joginkę, malarkę, pisarza czy kociego behawiorystę w gronie swoich znajomych. Bo to fajnie jest móc podnieść telefon i zadzwonić tylko na minutę, żeby zapytać o to czy tamto i nie musieć za to płacić. Z czasem większość tych osób przegina maksymalnie i z tych przysłowiowych 5 minut robią się wielogodzinne rozmowy przez telefon, namalowane za darmo obrazy, bezpłatne sesje fotograficzne, kompleksowe konsultacje dietetyczne, za które normalnie ktoś po prostu musiałby zapłacić, no ale wtedy jest już na tyle za późno, że trochę nie wiesz, jak się z tego wycofać. No bo wiesz, zacząć brać pieniądze głupio, bo wczoraj nie brałeś. Postawić swoje warunki też jakoś niezręcznie, no bo to w sumie taki fajny klient i taka fajna klientka, tak no znajomy w sumie, nie? Tak czy inaczej jesteś na przegranej pozycji, więc tego sobie nie rób i klient niech pozostanie tylko klientem. No dobrze, no ale co zrobić? Po prostu na początku poobserwuj, czy nie przesadzasz z wdzięcznością. To był mój ogromny problem. Zupełnie tak, jakbym dostawała pieniądze za darmo. I teraz, żeby była pełna jasność. Oczywiście, że jestem wdzięczna absolutnie każdemu klientowi, który zapłacił wystawioną przeze mnie fakturę. Ale już nie buduję na tej wdzięczności ogrodu w wyobraźni koleżeństwa. Już nie. Więc wyhamuj z przesadną wdzięcznością i czuwaj nad tym, czy w ramach tej wdzięczności nie robisz więcej niż pierwotnie obejmował deal. Bo my, kreatywni twórcy, dawcy, nadwrażliwcy, uwielbiamy brać dużo więcej na siebie niż początkowo było to ustalone. Kiedy wdrożyłam w życie lekcję numer 4, co dla mnie osobiście oznaczało taką, kurczę, okropną naukę asertywności. Okropną mówię dlatego, że ja po prostu nie miałam tego w sobie. Ja wcale tej asertywności w sobie nie miałam. Naukę uodpornienia się na dąsy. Naukę uodpornienia się na fochy innych ludzi, że na przykład, nie wiem, nie odbieram telefonów po 16, albo że nie odpisałam na jakiś łańcuszek na Messenger. To wtedy, kiedy już wdrożyłam w życie lekcję numer 4, w moim życiu zawodowym zaczęły się dziać cuda. Przykładem takiego cudu są 3 relacje z 3 kobietami. Co ciekawe, wszystkie trzymają na imię Agnieszka. Agnieszka numer 1, ale dodam, że numer jest tutaj tylko dodany celem odróżnienia Agnieszek od siebie, a nie wartościowania. Więc pierwsza Agnieszka jest wyjątkiem. Łączyły nas przez 2 lata relacje zawodowe, gdzie ja byłam podwykonawcą dla części działań w jej dużym biznesie, a ona była moim dużym klientem. Ale dziś, kiedy zamknęłyśmy już wszystkie wspólne umowy, przez lata spotykamy się na bezach, na kawie, co miesiąc, tylko po to, żeby pogadać o życiu i naszych firmach. Łączy nas miłość do sportu, wrażliwość, dobra kawa i absolutnie czystość tej relacji. Agnieszka jest też człowiekiem pasji. Jeśli chcesz poznać Agnieszkę, znajdziesz ją na blogu Gorzyńscy Trenują. Fantastyczny blog dla fanów biegów górskich. Agnieszka numer 2, z nią znam się już 15 lat, z kolei przyprowadziła do mojego życia Agnieszkę numer 3. Aga numer 2 to królowa koloru i obrazu. Zajmuje się identyfikacją graficzną dużych i małych marek. Aga numer 3 to z kolei informatyk programista z zacięciem do wszelkich aplikacji. To, że pasujemy do siebie towarzysko, to jedno, ale to, że nasze kompetencje zawodowe uzupełniają się, to jest zupełnie inna sprawa. Współpracujemy więc ze sobą na równych zasadach, pracując dla siebie i na siebie nawzajem i nie wystawiamy sobie za to faktur. I to dlatego te relacje są pozbawione niekomfortowego podtekstu. I to są te jedyne 3 miejsca, w których połączenie koleżeństwa z biznesem generalnie wyszło mi na dobre i nam wszystkim wychodzi na dobre. Lekcja numer 5. Wszystko, ale to wszystko miej zamknięte umową. Jeśli ktoś nie chce podpisać z tobą umowy, nie zaczynaj z taką osobą współpracy. Odpłacz sobie stratę potencjalnego klienta, poprzeżywaj, ile to mogłaś zarobić, a potem to puść. Albo przyjmiesz tę lekcję teraz ode mnie, podaną w sposób bezbolesny, bo tylko w formie podcastu, albo ryzykuj, jak to się mówi, na gębę, a potem obkładaj potłuczony przedsiębiorczy tyłek rumiankiem tak długo, aż nie zrozumiesz, że nie opłaca ci się po prostu skąpić na pieniądzach wydanych na prawnik. Jeśli nie stać cię na prawnika, jeśli kwoty kilkuset złotych za proste umowy prawne cię przerażają albo są wydumane i z kosmosu, to chyba nie zabieraj się za prowadzenie biznesu. Nie miej też potem pretensji do ludzi czy świata, że ktoś ci nie zapłacił, ktoś cię wykorzystał, ktoś zmarnował albo nadwyrężył twój czas. Umowa to znowu dla mnie przejaw miłości własnej, to profilaktyka i dbanie o siebie. Pierwsze z umów będą niedoskonałe. Ty pójdziesz do prawnika, powiesz prawnikowi, o co ci chodzi, na czym ci zależy, on to napisze i zamknie w paragrafach, ale potem przyjdzie życie i przyjdą ludzie i przyjdą klienci. Coś się jednak wywali. Kolejne umowy wraz z twoim doświadczeniem będą cię coraz lepiej chronić, bo uszczelnisz je o te wszystkie ewentualności i przypadki, jakie wykorzystali niekoniecznie uczciwi ludzie. Bo ludzie, widzisz, są i uczciwi, i nieuczciwi. I dobrzy, i niedobrzy. I trochę dobrzy, i trochę źli. A to wszystko może być, słuchaj, jednocześnie. Ludzie są różni. Czasami też, mimo wieku, wydawałoby się dojrzałego, są bardzo rozchwiani. Zlecają ci coś, a potem nie mają w sobie nawet minimum odwagi, by się z tego oficjalnie wycofać. Nagle orientujesz się, że telefon jest głuchy, numer nie istnieje, a twoje maile wracają. No i szukaj wiatru w polu. Przy pracach robionych na zamówienie pod określonego klienta jest mała szansa, że sprzedasz to coś, co już jest zrobione dla kogoś, komuś innemu. No ale wtedy masz umowę. Masz albo nie masz. Wybór należy do ciebie. Umowa jest jak zamek szyfrowy do twojego domu. Zamek, który utrudnia wejście na twój teren. Nie mając umowy, ryzykujesz zostawienie drzwi otwartych na oścież. Zapraszasz po prostu ludzi do tego, żeby ewentualnie zrobili ci kuku. Ze swojego doświadczenia mogę tutaj dodać, że poza wszystkimi niuansami dotyczącymi specyfiki konkretnie twojej branży, w umowie warto mieć zapisane jedną rzecz. To oczywiście tylko jedna z ważnych rzeczy, ale dla mnie bardzo, bardzo istotna. Warto mieć zapisane, kiedy twoja praca się kończy, czyli kiedy obie strony uznają pracę za skończoną. To chroni cię przed dodatkowymi pytaniami czy kolejnymi pracami na rzecz danego klienta, bo bardzo często te pytania i te prace już wcale nie dotyczą tego, co zostało ci zlecone i za co wziąłeś czy wzięłaś pieniądze. Biorcy po prostu wykorzystują fakt tego, że już za coś ci zapłacili i że mają do ciebie ten numer telefonu i że już są z tobą po wielu rozmowach, więc zaczynają, że niby tutaj w sprawie tamtego tematu, ale jednak zadają ci pytania dotyczące zupełnie, zupełnie innych kwestii, a dawcy uwielbiają się wkręcać w te dodatkowe telefony, telefoniki, gratisy i jeszcze jakieś popraweczki niby do tego, ale ja jednak już nie. Lekcja numer 6. Pracuj na siebie i dla siebie. Jeśli to tylko możliwe, jeśli wszystko wcześniej policzyłeś, policzyłaś i przynajmniej wstępne wyliczenia są optymistyczne, jeśli głęboko w sobie czujesz, że masz repertuar na bycie przedsiębiorcą i co więcej, w pracy etatowej czujesz, że giniesz. Idź na swoje. Jeśli masz wystarczająco dużo kreatywności, by myśleć i tworzyć i kreować dla innych i za innych, kiedy pracujesz na etacie, to idź i pracuj na siebie i dla siebie. Twórz i sprzedawaj swoje produkty. Możesz zacząć od testu, od, nie wiem, organizacji autorskich warsztatów, od małych kroków, zanim rzucisz się na głęboką wodę. Ale pracuj na siebie. O tym, że własna firma jest bez sensu, słyszymy naprawdę często. O tym, że w tym kraju nie da się prowadzić firmy, też. Ale zastanów się, kto tak mówi. Takie rzeczy usłyszysz tylko od ludzi, którzy najczęściej, mając kiedyś tam firmę, nie planowali działań na kilka lat do przodu. Rozwalali kasę, myląc obrót z zyskiem. Mówili, nie umiem się dobrze sprzedać, zamiast skoncentrować się na tym, jak nauczyć się dobrze sprzedawać samego siebie. W konsekwencji położyli swój biznes i wpadli w długi. Przygotowując się do tego podcastu, zamknęłam właśnie serię konsultacji z córką moich dawnych klientów. Kiedyś pomagałam im postawić firmę, teraz przyszli do mnie z dwudziestokilkulatką, studentką, która już teraz ma pomysł na swój własny biznes. Julka będzie przedsiębiorcą w trzecim pokoleniu, tak? Dobrze usłyszałeś? W trzecim pokoleniu, bo już dziadkowie prowadzili własny biznes, rodzice, no i teraz ona. W takich rodzinach jak te, nikomu nawet nie przychodzi do głowy myśl o pracy na etacie. Uwierz w to. Uwierz, że jeżeli potrafisz pracować dla kogoś i na kogoś, potrafisz pracować dla siebie i na siebie. Lekcja numer 7. Planuj, planuj i jeszcze raz planuj. I nie chodzi mi tu o snucie wielkościowych wizji, choć to też się przydaje, ale chodzi mi tu o planowanie polegające na pracy na projektach. Projektach, które zamykasz w czasie. Kreatywni twórcy mają szczególny profil i planowanie nie jest tym, co tygryski lubią najbardziej, ale jest to możliwe do opanowania, wdrożenia i stosowania. Jest, bo sama to robię i uważam, że bez tego rozsypałoby się każde moje marzenie. A moim takim hasłem nadrzędnym dla samej marki Baha Art jest to, że marzenia zmieniam w plan i działam. No a potem celebruję. No z całą pewnością pomaga mi to, że ja jestem strategiem od 18 lat, więc plany na 18 czy 36 miesięcy są wpisane w mój zawód. Ale wiem też jako artystka, że moja artystyczna, kreatywna głowa chadza innymi torami. Takie rzeczy jak wena, impuls do natychmiastowego działania i marzenia z tym związane pochłaniają nam, kreatywnym twórcom, hektogodziny. I tylko wcześniej przygotowany plan, plan pracy na konkretnych projektach pozwala mi się w tym wszystkim nie zgubić. Z oddaniem pławiłabym się w farbach, w podobraziach, zaczynając z każdą kolejną wzniosłą pracę, ale wtedy wiem, że nie skończyłabym tej wcześniejszej, a w związku z tym nie miałabym za chwilę co sprzedać. Drażni mnie więc stwierdzenie artysta płodny to głodny. Powtarzamy to sobie, czyniąc z tego zdania artysta płodny to głodny takie przekonanie. I to przekonanie, ja to zauważyłam u ludzi, z którymi przyszło mi pracować, takie przekonanie zwalnia nas, kreatywnych twórców, od wzięcia odpowiedzialności za to, jak się zachowujemy. Posłuchaj, my lubimy zaczynać nowe i często trudno nam jest skończyć to, co zaczęliśmy, bo coś tam. I tutaj długa lista pełna racjonalizacji, którą otwiera oczywiście co? No, wena, tak? Moje doświadczenie jest takie. Wdrażając plan pracy na projektach, dajesz sobie i przyjemność tworzenia i kontrolujesz niesfornego twórcę w sobie. Tworzysz i zarabiasz. A to wszystko jednocześnie. Lekcja numer 8. Opanuj swój strach. Ponieważ jako kreatywni twórcy czujemy i w związku z tym przeżywamy mocniej. Mocniej też się boimy. Ten strach nas paraliżuje i to paraliżuje do takiego stopnia, że po prostu stoimy w miejscu, a brak działania chroni nas przed zmierzeniem się z tym strachem. Boimy się wielu rzeczy. Boimy się, że nam nie wyjdzie. Że sobie nie poradzimy. Że jesteśmy beznadziejni. Że się wystawimy na ocenę, a potem narazimy się na śmieszność. Że nas skrytykują. Że nikt od nas nic nie kupi. Że. Posłuchaj, boję się o te wszystkie rzeczy każdego dnia. Każdego dnia zadaję sobie pytanie, czy powinnam robić to, co robię. Na przykład, nie oglądam swoich live'ów na Facebooku, ani webinarów, jeśli nie muszę. Bo ja, jak oglądam to po raz kolejny, to zauważam kolejne wpadki w tle, które przyprawiają mnie o wstyd i w związku z tym podważam sensowność robienia tych rzeczy dalej. No bo skoro to ma tak wyglądać, to lepiej tego po prostu nie robić, bo zaraz mi ktoś tutaj wypruje, że coś tam. I ten strach, ta obawa, to się u mnie nie zmieniło. Zawsze się wszystkiego bałam i nigdy, do dziś, nie przestałam się bać. Różnicę między przysłowiowym wczoraj a dziś postrzegam tylko w tym, że kiedyś się bałam i nie robiłam, a dziś się boję i robię, idąc z tym strachem za rękę. Lekcja numer 9. Słuchaj swoich klientów i celowo wystawiaj się na ocenę, pytając swoich klientów, jak widzą twoje usługi, twoje produkty i to, co oferujesz. Tutaj, jak słyszysz, budzi się we mnie badacz. Pytaj i oczekuj odpowiedzi. A jak już odpowiedzą, to podejdź do tego z uważnością godną mistrza Zen. I no cóż, przypadkiem się nie załamuj. Ludzie są różni. Każdy z nich zapytany o zdanie będzie chciał Cię widzieć w innym wydaniu, w takim, które jemu czy jej pasowałoby najbardziej. I teraz tak, jeśli pracujesz dla jednego kluczowego klienta, to tak, dostosuj wszystko pod jego oczekiwania. Dawaj 100%, pamiętaj, nie 150. My mamy tendencję do dawania 1500%, tak? Więc wystarczy 100%, wystarczy to, na co się umówiliście, wystarczy to, co jest wpisane w umowie, naprawdę wystarczy. Biorca nie będzie pracować na 120%. Biorca będzie pracować na 100%, maksymalnie. Więc ty też to rób. Zgubiłam się, gdzie byłam? Aha, więc jeżeli pracujesz dla jednego kluczowego klienta, to tak, dostosuj wszystko pod jego oczekiwania. Ale jeśli podobnie jak ja masz wielu różnych klientów, pytaj, słuchaj uważnie i włącz myślenie, bo reakcje są automatyczne. Myślenie nigdy nie jest automatyczne, więc trzeba je włączyć. Jeśli zaczniesz się rozdrabniać na te wszystkie wskazówki, w najlepszym przypadku zwariujesz albo dojdziesz do wniosku, że albo ty jesteś nienormalny, albo ludzie są nienormalni, a najpewniej i jedno i drugie. Posłuchaj, nie dziel świata na ja i jacyś oni. Ludzie to my. Mają prawo napisać ci czy powiedzieć to, co uważają w swoim rozumieniu za słuszne. Wiele z tych wniosków jest jak genialna mapa, po której docelowo będziesz poruszać się przez lata w swoim biznesie. Jednak część z tych wskazówek trzeba puścić wolno i nadal trzymać swój kurs. Myślę, że warto pamiętać o jednym. Jeśli jedna osoba coś ci napisze, czy zarzuci, oceni, to może być przypadek. Puść wolno. Jeśli dwie osoby coś takiego napiszą, coś takiego samego, no to może być prawo serii. Powyżej trzech to już jest realna kwestia, nad którą warto się pochylić. Lekcja numer 9 to jest lekcja balansu pomiędzy ocenami środowiska a kursem, który sam sobie, sama sobie wyznaczasz. Jeżeli głosy płynące z zewnątrz nie są zgodne z twoimi wartościami, puść te głosy wolno i rób dalej swoje. Jeśli te głosy są zgodne z twoimi wartościami i wnoszą coś, co może poprawić twoje funkcjonowanie, wdrażaj te uwagi w życie. Dam ci przykład. Absolutnie wychodzę z takiego założenia, że musimy dbać o nasze środowisko i o planetę Ziemię. To dlatego nie kupuję bardzo dużej ilości ubrań. Kupuję tylko to, co jest mi niezbędne. I nie, nigdy nie byłam, nie jestem i nie będę ikoną stylu, bo to nie są moje wartości. Kieruję się w życiu innymi wartościami. Więc nawet jeśli 15 kolejnych osób napisze do mnie, że powinnam się lepiej ubierać, kiedy robię webinary, na przykład o marketingu dla kreatywnych twórców, bo na przykład ciągle mnie widzą w tych samych ciuchach, tak? Takie na przykład zarzuty dostaję. No to wtedy ja wiem, że to nie jest już jeden głos, to nie jest przypadek, to nie jest prawo serii, to już jest jakaś rzecz, nad którą warto się pochylić, ale ten wniosek nie jest zgodny z moimi wartościami, więc ja ten wniosek puszczam wolno i ja się nim nie będę przejmować. Lekcja 10. Ostatnia. Kochaj siebie. Ustal, o której zaczynasz swoją pracę i o której ją kończysz. Ustal, w jakich godzinach pracujesz, a kiedy na pewno nie pracujesz. Ustal swoje własne, nieprzekraczalne granice, a potem sam ich nie przekraczaj. Pamiętaj, firma to nie ty. Firma to tylko element naszego życia. Poza firmą są jeszcze takie wspaniałości tego świata jak świeże powietrze, wysiłek fizyczny, spotkania ze znajomymi, czytanie książek. I to tych książek, słuchaj, już niekoniecznie tylko branżowych. To są też relacje, dom, dzieci. Te trzy ostatnie rozumiem nie jako fabrykę, która daje wikt i opierunek pracownikom, ale jako ciepło rodzinne planszówki, wspólne oglądanie filmów, pójście na stand-up, jeśli lubisz, wspólne pieczenie ciasta. Takie no, życie po prostu. Jeśli ustalisz ze sobą, że pracujesz do 16, to nie odbieraj telefonów po tej godzinie. Jeśli ustalisz, że nie pracujesz w weekendy, to nie pracuj. I nie rób wyjątków. Bo widzisz, firma to jest twór powołany do życia tylko po to, by móc dzięki niemu zarabiać pieniądze, które spożytkujesz według uznania w czasie, kiedy już jesteś po pracy. Twoi klienci, no cóż, twoi klienci żyją i funkcjonują w różnych godzinach. Jedni śpią do południa, a pracują potem do trzeciej w nocy, bo tak lubią. Inni wstają już od 4 i od 5 w zasadzie są przy komputerze, bo tak lubią. To jest ich tryb i mają do tego pełne prawo, a ty masz prawo do swojego trybu funkcjonowania. Ja to sprawdziłam na sobie. Nowy klient, który próbuje do mnie zadzwonić, nie wiem, o 19 lub w weekend, spróbuje tak jeszcze tylko 2 razy, łącznie 3. Nie odsyłam SMS-a, że jestem po pracy, bo już wiem, że to jest pretekst do tego, by w odpowiedzi ktoś mi napisał, że bardzo przeprasza, ale to tylko taki krótki temat, dość pilny, do szybkiej odpowiedzi, że może być SMS-em i tylko takie jedno pytanko. A potem jest następne i następne i następne. A ja nie chcę szybko odpowiadać, ja się chcę móc zastanowić nad odpowiedzią, tak? Więc nie odsyłam SMS-a, że jestem po pracy. I w przyszłości, jeśli bym odpisała, to wiem, że na 100% będę dostawać maile, czy WhatsAppy, czy Messengery, czy SMS-y w weekendy o treści bardzo cię przepraszam, albo bardzo przepraszam, że w weekend, ale boję się, że zapomnę, a jutro mam ciężki dzień. Tak? Tak to działa. Ty też możesz mieć wtedy ciężki dzień, ty też możesz zapomnieć i co więcej, już w weekend twoja głowa zaczyna pracować, bo masz wrzucony kolejny temat, więc nie, nie odpisuj na SMS-y, że jesteś już po pracy, a przy najbliższym kontakcie mailowym czy telefonicznym, czy przy jakimkolwiek kontakcie, nie wiem, przez komunikator, przypadkiem się nie tłumacz i nie mów. Byłem po pracy albo w weekendy staram się nie pracować. Ignoruj temat. Ignoruj te telefony po godzinie 16, ignoruj SMS-y. Podchodź do klienta tak, jakby tych SMS-ów nie było. Tylko wtedy nauczysz drugą stronę, że są nieprzekraczalne granice, w których trzeba dostosować się do ciebie. I tu opowiedziałam ci o godzinach pracy, ale w twoim przypadku mogą to być zupełnie inne kwestie. Przegadaj je ze sobą, ustal, a potem tych ustaleń się po prostu trzymaj. Opisując te wszystkie rzeczy, chciałam ci powiedzieć, że prowadzenie firmy przez kreatywnego twórcę, nadwrażliwca, dawcę, nie jest niemożliwe, wręcz przeciwnie, jest możliwe i jest dla nas naprawdę dobre. W końcu jesteśmy sami sobie, sterem, żeglarzem, okrętem. W końcu nabieramy rozpędu na pełnych żaglach, żeby wyrazić się tak, jak chcemy i w sposób, w jaki chcemy. Jedyne, o czym należy pamiętać, to to, że na pewne rzeczy i na pewne sytuacje my reagujemy mocniej. Ale to nie znaczy, że jesteśmy przegrani. To znaczy tylko tyle, że potrzebujemy być jedynie trochę bardziej uważni i czujni i musimy się mocno pilnować, żeby ta nasza natura, natura artystycznej duszy, nie zaczęła nami bezkrytycznie sterować. Przypomnij sobie o tym w dniu, kiedy znowu się załamiesz, bo stało się to czy tamto i może właśnie w takim dniu wróć do tego nagrania. Bo widzisz, nasza kreatywność to nasz największy dar. Za ten dar płacimy określoną cenę wyliczoną w jednostkach skrajnej nadwrażliwości, ale to już zupełnie inna historia.